Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Małe koszmary, część druga, to za nami, a przed nami jeden wielki koszmar, czyli Radosław Lis, dzień dobry, kącik technologiczny. Właściwie jeden wielki koszmar tych, którzy chcieliby kupić sobie fajnego peceta do gier, bo w tej chwili nie ma, ale myślę, że do tego dojdziemy, no bo jednak, tak mi się wydaje, bo ty jesteś fanem tych wszystkich kosmicznych tematów, no to nie będę ci tutaj zabierał. Dzień dobry.
No, dzień dobry. No koszmar to przeżywali raczej ci, co wysłali łazik Perseverance, czyli wytrwałość na Marsa. No, koszmar trwał 7 minut, tak jak zapowiadali, kiedy podczas procesu całego lądowania na planecie tam oni tracą łączność, a tak naprawdę i tak wszystko, co dostają, to dostają z 11-minutowym opóźnieniem, no bo nie da się tak szybko przesłać sygnału, nawet radiowego, na taką odległość. No i po pół roku lotu z Ziemi na Marsa wreszcie udało się, wylądował łazik, kolejny łazik już na Marsie. Nie wiem, czy wszyscy też wiedzą o tym, że to nie tylko Amerykanie wysłali w tamtą stronę swoje sondy, ale dotarła też tam i zarówno arabska sonda Al-Amal, która na orbitę Marsa już 9 lutego dotarła. Ona będzie tylko sobie latać i tam obserwacje prowadzić. Jeszcze Chińczycy Tianwen-1 dzień później, czyli 10 lutego, też dotarła na Marsa ich sonda. Ich sonda ma w maju wylądować, ale na razie sobie tam latają, coś sprawdzają. Także Amerykanie jako pierwsi przeprowadzili od razu całą procedurę wylądowania. No wszyscy oczywiście obgryzali paznokcie, uda się, nie uda się. No i po tych 11 minutach opóźnienia dotarły faktycznie na Ziemię, no, pierwsze zdjęcia nawet. Co prawda z takich kamer nie za dobrych, bo to były takie kamery robocze, jeszcze przykryte takimi specjalnymi osłonami, ale pierwsze zdjęcia już łazik wysłał. Teraz w ciągu najbliższych dni ma się rozpocząć jego otwieranie, przygotowywanie do pracy. No i to, co jeszcze bardzo czekam, bo jeszcze na tą chwilę NASA tego nie opublikowało, to mają się pojawić zdjęcia, czy zdjęcia, film z całego lądowania, bo całe lądowanie było filmowane przez kamery, które na łaziku się znajdują. W ogóle jest to łazik, który ma podobno najwięcej kamer ze wszystkich na razie jakichkolwiek łazików wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, także będzie co oglądać. No a ze względu na odległość po prostu musimy czekać jeszcze, aż te wszystkie dane spłyną, bo tam łazik sobie na dole jeździ, po drodze orbiter lata, żeby przekazywać te informacje dopiero na Ziemię. No to jest pewne, są pewne problemy, ale mam nadzieję, że będziemy się cieszyć filmami i zdjęciami w całkiem przyzwoitej rozdzielczości, bo przypomnę, że sonda tylko pół roku temu opuściła naszą Ziemię, także naszpikowana jest najnowszą technologią, jaka na tą chwilę mamy dostępną.
Proszę bardzo, widzisz, jak ci w ogóle nie przerywałem i wszystko się potwierdziło, co mówiłem, że tam masz zajawkę, że tak powiem, hobbystycznie na temat tych kosmicznych tematów. No dobrze, ale no to co, pół roku, no to wysłać załogową misję, to już chyba właściwie rozmawiamy kiedy, a nie czy, bo no to pół roku się leci, no to krótko, nie? Jak na te kosmiczne odległości oczywiście, kiedy słyszy się, wiesz, że coś tam jest odległo od nas o ileś set lat świetlnych i trzeba by było nie wiadomo ile tam lecieć.
Nie, myślę, że na razie, jeśli chodzi o lądowanie człowieka na Marsie, to temat bardzo, naprawdę bardzo odległy. Tak naprawdę dopiero teraz się orientujemy, czy w ogóle będzie szansa tam przetrwać, no bo dolecieć się da, powiedzmy wylądować by się też udało, no ale co dalej? W ogóle wśród badaczy kosmosu pojawia się takie pytanie, no dobra, ale po co nam ten Mars? Jeżeli się okaże, że no bo tam jest dwutlenek węgla, jeżeli jakby próba przeżycia na Marsie będzie tak trudna, tak, żeby tam się utrzymać jako nasz delikatny ludzki organizm, no po co nam ten Mars? No i teraz właśnie słuchałem ostatnio takiego bodajże podcastu, który właśnie mówił o tym i no podobno kombinujemy też, żeby była to pewna baza wypadowa dla nas Ziemian w kosmos. Stamtąd jest łatwiej wystartować, jest mniejsza grawitacja i pewne badania kosmosu byśmy mogli z pozycji Marsa w łatwiejszy sposób przeprowadzać. No ale
Rzeczywiście, tu rzeczywiście rozmawiamy o jakichś bardzo odległych, myślę, datach, no bo to przetransportować to wszystko na Marsa, nie wiem, jakiś postawić tam kosmodrom, rozumiesz, i tak dalej, no to No to rzeczywiście.
No i przeżyć. Szukamy cały czas tak naprawdę sensownej wody na Marsie. To, że ona tam była, to z ukształtowania terenu widać. No ale właśnie dlatego ta sonda wylądowała na dnie takiego krateru, który kiedyś był jeziorem. Nie? No i zobaczymy, co nam łazik przyśle. A jeszcze czekam na takiego drona, bo on będzie takiego drona wypuszczał ten łazik. To jest taki patent. Także tam parę rzeczy ciekawych nas czeka jeszcze w związku z tą misją.
No dobrze. Nie mówimy o producencie drona teraz, czy to chińska, czy amerykańska technologia.
Nie, nie, to oni zrobili. To jest... W ogóle to tak dziwnie wygląda. Taki helikopterek bardziej to niż dron, no ale dobra, czekamy, zobaczymy. Najbliższe dni pokażą.
Wracamy na Ziemię z Marsa, bo na Ziemi, cóż, rzeczywistość skrzeczy. Całą elektronikę wykorzystali na łazik Perseverance, już dla nikogo nic nie zostało po prostu.
Raczej elektronika cała kopie w kopalniach. No i takie informacje, które pojawiły się ze strony NVIDII. Pierwsza informacja to taka, że NVIDIA zapowiada specjalne karty graficzne do koparek kryptowalut.
No może nie nazywajmy ich, graficznymi, tylko zwyczajne karty po prostu do kopania, no bo to nawet chyba grafiki nie będzie obsługiwało jako takiej.
Tak, będzie się to nazywać Cryptocurrency Mining Processor, CMP. Mają wyjść 4 modele, obznaczenie będzie tam 30HX, 40HX, 50 i 90. No oczywiście bazują te karty na Turingu i Amperze, czyli z układach graficznych, które znajdują się w teraz topowych kartach GeForce. No i co, nie będą miały wyjścia wideo, żeby było łatwiej je chłodzić, mają specjalną optymalizację napięć i zegarów, która ma się przełożyć na lepszą efektywność energetyczną, no bo to koszt energii tutaj w koparkach jest najistotniejszy. Natomiast podobno w GeForce'ach, RTX'ach, na razie w 3060, ale podobno ma się to jeszcze rozszerzyć na 3090, 80, 70, 60 Ti. NVIDIA ma wprowadzić specjalny sterownik, który zawiera taki algorytm, który będzie wykrywał, że karta kopie. Jeżeli wykryje takie obciążenie, to wydajność karty będzie ograniczana o połowę. No i... taki kaganiec, powiedzmy, jest to na kartę. No i tam już udało się taką kartę podobno komuś sprawdzić w sieci. No i na początku kopała sobie kopała, ale chyba po 2 minutach faktycznie zadziałał ten kaganiec i spadła jej wydajność o połowę. No niby świetna wiadomość dla nas graczy, jakieś rozwiązanie, które będzie obrzydzać górnikom kupywanie tych kart graficznych, które my byśmy chcieli mieć w naszych komputerach i na nich grać. Ale też czytałem odpowiedzi jakby
przecież
internautów.
Zaraz zdejmą ten algorytm, co tam wiesz, złamią to i dziękuję.
Znaczy, po pierwsze właśnie, o to chodzi, że prawdopodobnie wszystko zrobią, żeby to złamać, ale nawet gdyby się nie udało tego złamać, to jakby prawda jest taka, że górnicy i tak będą woleli kupować zwykłe karty graficzne, bo w momencie, kiedy... No umówmy się, te całe te kryptowaluty to może być w pewnym momencie tak siąść, że
ta
nic
bańka
z tego nie będzie.
Rozumiem.
Tak właśnie, dokładnie. No i co? Taką kartę do kopania kryptowalut, co on z tą kartą zrobi? A taką kartę graficzną jeszcze wystawi ci na serwisie aukcyjnym jako nową, lekko śmiganą i ktoś sobie kupi takiego zużytego GeForce'a, myśląc, że ma coś fajnego. No zawsze tak było, jak spadały jakby wartości kryptowalut, to pojawiało się nagle dużo kart graficznych na rynku. No, one po wyglądzie wyglądają jak nowe, nie? No ale silnik, który tłucze na pełnych obrotach, chociażby w wentylatorze przez powiedzmy pół roku, wypieczone wszystkie elementy na karcie, no niestety nie jest to łakomy, znaczy kąsek może i łakomy, bo cena pewnie będzie atrakcyjna, ale za długo taka karta nie podziała.
No to pocieszyłeś teraz wszystkich graczy. To coś, co my tam, jakie jeszcze mamy informacje, czy tylko same takie dołujące?
Mogę coś poopowiadać jeszcze o tym, co zespół iFixit, to jest taki zespół, który jak się coś nowego na rynku pojawia, to zazwyczaj to rozwala. Rozwala, rozkłada do pierwszej śrubki i ocenia zazwyczaj, jak daną rzecz, czy łatwo coś naprawić, czy trudno coś naprawić. No i okazało się, że zespół iFixit zabrał się za pady. No bo wspominałem w zeszłym tygodniu, że szykuje się pozew zbiorowy, no i pozew odnośnie złego działania kontrolera do PlayStation 5. No i okazało się, że kancelaria nie będę może mówił jaka, w sądzie okręgowym USA na dla południowego dystryktu Nowego Jorku złożyła pozew zbiorowy. Najpierw zebrali od graczy, że tak powiem, negatywne opinie, wszystko to spieli, no i Sony ma teraz na głowę pozew zbiorowy pierwszy w USA. Natomiast ci, którzy psują wszystkie nowe urządzenia, czyli iFixit, jak dorwali się do pada, to okazało się, że w tych kontrolerach analogowych są te same części, które są i w Xboxie, i w Switchu. Znaczy, robi ją to praktycznie, te wszystkie kontrolery robione są na bazie jednego joysticka. No i teraz, dlaczego akurat, no bo w Switchu wiemy, że coś się dzieje, tak? No i teraz w Sony też dryfują te kontrolery. No
a przynajmniej
przynajmniej
niektórym dryfują kontrolery, tak?
Niektórym. No i słuchajcie, okazuje się, że urządzenie jest bardzo podobne. Firma Alps wykonuje ten element, który znajduje się w środku pada. No i jak zaczęto sprawdzać, co to jest za dokładny model, bo firma Alps kilka modeli tych układów do joysticków produkuje, no to okazuje się, że w DualSense jest model RKJXV Thumb Pointer i okazuje się, że to jest tańszy zamiennik takiego jakby bardziej flagowego ich tego kontrolera. No i kłania się tutaj po prostu jakby cięcie kosztów. Producent pisze, że żywotność takiego potencjometra to około 2 milionów cykli i serwis iFixit oszacował, że to przekłada się na 209 dni grania w strzelanki po 2 godziny dziennie. Czyli 4-7 miesięcy takiego sporadycznego grania. Natomiast to, co ciekawe, co może być jakąś radą, żeby się ustrzec, bo iFixit wymienia 4 powody, dla których może dojść do właśnie driftu tych analogów. Pierwszym jest szybkie zużycie tych potencjometrów, drugie kolejne zużycie sprężyny, trzecim powodem rozciąganie się plastików, ale jeszcze ostatecznie wina może leżeć też w zbierającym się wokół mechanizmu brudzie, zwłaszcza w towarzystwie wilgoci. Także, ale nigdy wilgoć dla elektroniki nie była łaskawa, także jeżeli macie swoje pady, to raczej...
Nie trzymamy ich w wannie albo w miednicy z wodą.
W kocyk zawinąć, w ręczniczek.
Tak.
Niech on przejmie tą wilgoć z rąk i niech ładnie sobie wysycha, może dłużej starczy.
No już bez przesady. Dobrze, co tam jeszcze mamy? Czy już kończymy?
Jeszcze Xbox Series X i Series S nową funkcję dostały, bo Microsoft... Prowadził ją, nazywa się FPS Boost. No i co? Tak naprawdę odblokowuje i dopala stare gry, bo Far Cry 4, New Lucky Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 i Watch Dogs 2 to są gry, które dostały wsparcie z tej nowej funkcji i tak naprawdę chodzi o to, że one nagle po tej funkcji wszystkie 120 klatek na sekundę wyświetlają i można sobie w te gry zdecydowanie
podobno
lepiej pograć.
Potwierdziła się plotka, o której mówiliśmy w przeglądzie aktualności bodajże tydzień albo dwa tygodnie w Giermaszu temu. Właśnie wspominałem o tym, że najpierw pojawiła się plotka, że będzie zapowiedź tej funkcjonalności, jak rozumiem już się wydarzyło. No to jest ta wsteczna kompatybilność w grach, że 120 klatek. Podejrzewam, że katalog tych gier, które będą właśnie obsługiwały taką płynność animacji, ten katalog będzie się powiększał, no bo umówmy się...
Na pewno. Microsoft... 5 gier to nie żaden wynik.
Tak,
nie?
Microsoft ma dużo czasu, bo na razie żadnych takich poważnych ekskluzywów ze swojej stajni, tych topowych, flagowych nie wypuścili, więc chociaż niech te starsze gry dopieszczają. No dobrze, Radosław Lis, przegląd technologiczny w Giermaszu mamy za sobą, a teraz zapraszamy do studia Łukasza Rabikowskiego. On the Road Truck Simulator, wspomniany na samym początku, symulator jazdy ciężarówką, nie pierwszy na rynku, ten, o którym będziemy teraz mówić, również już istnieje na rynku pecetowym i to chyba bodajże od 2 lat przynajmniej, natomiast no teraz mieliśmy premierę konsolową, w tym sensie jest to premiera, gra nowa, no to posłuchajmy Łukasza, jak mu się jeździło na konsoli. Ja, Radek, oczywiście słyszymy się za tydzień, za chwilkę także Michał Król wróci do studia i porozmawiamy o przeglądzie tego, co działo się w polskiej branży. Radek, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.